Dziękujemy za zaproszenie. Właśnie, tak jak wspomniane zostało już to, chcielibyśmy przedstawić sytuację małżeństw katolickich w Niemczech. Pod tytuł sam mówi przez się, że to będą zebrane przez nas wrażenia, także mamy świadomość tego, że będzie to nasycone takim subiektywizmem naszego spojrzenia, ale jednocześnie właśnie chciałabym przedstawić też taki skrótowy plan tego, o czym będziemy mówić. I w pierwszym punkcie widzimy, że jednak mamy statystykę, to jest taka nuta, że tak powiem, obiektywistycznego spojrzenia właśnie na ten temat. Następnie zajmiemy się sytuacją katolików w małżeństwach, oczywiście cały czas mówimy o Niemczech. Następnie działaniami duszpasterskimi dotyczące właśnie tych małżeństw. No i ogniwami nadziei. Jako punkt ostatni, to będą prognozy.
No, ja już przepraszam za błędy może gramatyczne, ale ja staram się trochę po polsku coś tam mówić. No właśnie, statystyczny punkt, może to jest łatwo. No, takie kilka, tylko takich wrażeń, tylko kilka takich liczb, które mamy wrażenie. Mamy 83 milionów ludzi mieszkających w Niemczech. No i śluby cywilne były dwa lata temu, rok temu nie liczymy, bo była pandemia, prawda? To no, tyle ślubów cywilnych było. Co jest ciekawe, że teraz jest tak tylko 1/3 są w ogóle katolickie śluby od tych od wszystkich. 10% też protestanckie, więc można powiedzieć, że 1/5 tylko są kościelne śluby teraz już w Niemczech. No oczywiście 70 lat temu to sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Krótko o rozwodów. No, kiedyś to było taki, no, szczytem było taki, no, w latach taki, na początku 2000, ponad 50% nawet. I teraz już trochę mniej, tendencja troszeczkę jest właśnie mniej, coraz mniej. Ale ciekawe jest może też dla kościoła, bo oczywiście taki najbardziej rozwody są między 5 i 9 roku. No, klasyczne można powiedzieć, ale może to jest taki punkt, że trzeba patrzeć dokładnie, dlaczego akurat i co można robić. Ciekawe jest taka grafika, to jest właśnie od konferencja biskupska w Niemczech, to widać ostatnie, nie wiem, dobrze widać, tak? Ostatnie 100 lat, jaki był rozwój, chodzi o ślubów. Tam na górze widać cywilne pierwsze śluby od właśnie 100 lat temu aż do teraz. No to już widać, że ogólna tendencja jest, że jest też cywilne śluby, no trochę coraz więcej, coraz mniej, przepraszam, coraz mniej. Ale co jest też ciekawe, te wioletowe kolumny to pokazują te katolickie śluby. No i widać tendencja jasno, że jest coraz mniej. Przynajmniej od tego roku, no 1960 lat roku. Natomiast jak chodzi o ten czerwone kolumny, właśnie to chciałem pokazać, to było jeszcze, pokazuje te małżeństwa, to są czysty katolicy, tak? Also między dwoma katolikami. I no, to widać, że przez wiele lat, tam na początku jeszcze 50-70 lat temu, to było mniej więcej 3/4 z tych wszystkich katolickich ślubów było właśnie między dwoma katolikami. No i teraz nie tylko coraz mniej są w ogóle katolickie śluby, też coraz mniej są właśnie te pary, które są, że osoby są tylko katolicy. Więc to są też pary albo z protestantem, z osobą, która jest protestantką, albo właśnie w ogóle niechrzczony. Ale większość raczej z drugą inną konfesją. Tak? Ja chciałbym jeszcze tutaj pokazać, bo to nie było widać, tutaj ten ostatnie 30 lat nie za bardzo widać, tutaj tendencja dalej, to jak chodzi o liczba katolickich ślubów, systematycznie spada. No, 20 lat temu jeszcze ponad 60 tysięcy i teraz no, trochę ponad 40 tysięcy, 2 lata temu. No. I jeszcze tutaj pokazuje, że jeszcze 70 lat, no, ponad 3/4 było właśnie dwoma katolikami ślub, chodzi o całą Niemiec, tak? I teraz trochę tylko 60, ponad 60%, ale to jest bardzo różne, chodzi o diecezję, tak? Mamy dzisiaj 27 diecezji, więc ja to ale tylko pokazuję tylko takie ekstremy. No, na przykład w diecezji w Berlinie, no to tylko 22% z tych wszystkich katolickich ślubów to są między dwoma katolikami. No. I w Passau, w diecezji Passau, to jest w Bawarii, no to jest tak jak 70 lat jeszcze, taki zupełnie inne warunki tu pasterskie. U nas Görlitz diecezja, bardzo mała dieceza, ale no, też widać, że bardzo dużo są ślubów, które są takie, no, takie różne śluby, takie, potrzebują dyspensji albo pozwolenia kurii. No i to prowadzi do różnych sytuacji i ma tak pewne konsekwencje. Proszę, Agnieszka.
Ja tutaj zajmuję się w pierwszym punkcie właśnie ogólnie jeszcze spojrzeniami na wyznania w Niemczech. Na tym kołowym wykresie widzimy czerwone pole, to są katolicy, obecnie 27%. Też tendencja jest troszeczkę malejąca, tak samo i protestanckie, pomarańczowe i ortodoksyjne. Też 27% też maleje, natomiast rośnie w ogóle ilość ludzi nieochrzczonych na terenie całych Niemiec. Rośnie też właśnie ilość wyznawców muzułmanizmu, było to niedawno 5%, teraz już jest 7%, no i malutka taka 1% właśnie tutaj przedziałek, to jest dla innych religii. Obecnie tak jest. Właśnie, jaką mamy sytuację małżeństw różnych wyznań, o których już właśnie Klaus wspomniał. W punkcie pierwszym chciałam powiedzieć, że o co chodzi. Chodzi o katolika i osobę ochrzczoną i z innego wyznania, na przykład protestanckiego. Jest to małżeństwo różnych wyznań, z jednej strony sakramentalne, ale z drugiej strony wymaga zgody ze strony ordynariusza diecezji. Tutaj punkt mówi o wyznaniu, a jak widzimy, sięga to w ten sposób, że wymaga to stanięcia wobec pewnych wyzwań, ponieważ na przykład partner katolicki z jednej strony, tak myśli Kościół, tak myślimy nawet w naszej parafii, ten partner katolicki potrzebuje wspomożenia właśnie samej parafii, a wyzwania są przeróżne. Na przykład do którego kościoła jedna, na przykład katolicka czy też protestancka strona ma iść, z jakim, jeżeli są dzieci w małżeństwie, z jakim kościołem, to już tak nazwę, nawet miejscem związane są dzieci. I czyli kompromis, który trzeba cały czas podejmować w czasie trwania małżeństwa, bądź też spotkaliśmy się i nawet są niektóre takie myśli, żeby właśnie zmiana wyznania przez katolika, przejście na jakieś inne wyznanie też nieraz może być korzystne. Tak spotkaliśmy się z taką myślą. Następny wariant.
Akurat, przepraszam, akurat to my mamy też znajome, które właśnie żyją właśnie w tej sytuacji. Nawet jest diakon katolicki, który właśnie ma żonę, która jest ewangeliczką. No, to są też, no i takie muszą troszeczkę dać radę właśnie z tą sytuacją.
Czyli punkt następny, małżeństwo katolika z osobą nieochrzczoną, czyli innego prądu religijnego. Właściwie jest to przeszkoda małżeńska, więc wymaga dyspensy. Co za tym idzie, trudniej regulować i realizować w ogóle życie związane z Kościołem. Właściwie jest to niemożliwe na wspólne życie. Możecie Państwo sobie wyobrazić, że po prostu jedna strona, czyli ta katolicka idzie do Kościoła, ta niewierząca po prostu nie idzie do Kościoła, prawda? Czyli nie ma też takiej więzi, która łączy ich duchowo. Trudniej też, jeśli nieochrzczony współmałżonek nastawiony jest krytycznie do Kościoła, czyli jakby jeszcze bardziej ten punkt ciężkości trudniej się zwiększa, ale może być szansa, ponieważ osoba nieochrzczona w ten sposób może się przybliżyć do wiary, do Kościoła i może być włączona kiedyś. Takie próby, które są podejmowane, dojścia do tego właśnie punktu, jest to chociażby, żeby zaangażować tą osobę w organizację festynów, żeby w jakiś sposób ona poznała w ogóle Kościół jako budynek i właśnie tych, którzy w nim funkcjonują, żyją.
Mogę dodać jeszcze? Właśnie kilka znajomych mamy, który właśnie ten jeden partner był w ogóle niechrzczony, ale tam zaczynał jakiś proces przez właśnie tą dziewczynę, która może przed ślubem, taki po ślubie. I właśnie kilka osób znamy, które mają ten partner, ten niechrzczony, właśnie był na drodze do wejścia do Kościoła katolickiego. Nawet i teraz żyją bardzo aktywnie, właśnie przy parafii, w parafii takie są aktywni. No więc to jest też taka szansa, ale no trzeba, wydaje mi się, jest wymagające trochę to, no, od strony Kościoła, od strony proboszcza, że właśnie te ludzie troszeczkę taki, te wspierać też, no i pokazać atrakcję Kościoła, no.
Małżeństwo pomiędzy osobami różnych narodowości, tutaj Państwo właśnie widzicie w scenie, to jesteśmy my. Słuchajcie, ale w roku 2020 obcokrajowców jest około 14% w całym kraju. Różnice też są zależne od rejonu Niemiec, na przykład w dużych miastach jest ich o wiele więcej niż jakichś mniejszych, czy nawet na wsiach też mało. Z tego aż 20% katolików, czyli zbieramy ten procent, czyli liczba jest dość duża, bo 2,5 miliona w skali kraju. Co siódme małżeństwo cywilne w ogóle, to jest dwunarodowościowe, to była dane z właśnie 2019 roku. Mamy znowu do czynienia z wielorakimi wyzwaniami dla współmałżonków, chociażby językowymi, chociażby tego, jaki rodzaj i jaka jest częstotliwość kontaktu z rodziną pochodzenia, jakie są role rodzinne, nieraz to w ogóle bardzo różne sytuacje właśnie kulturowe pojawiają się, które mogą małżonków różnić, nad którymi muszą pracować, żeby właśnie wypracować jedność. W Kościele katolickim, czyli w tej wspólnocie Kościoła, mamy też rodziny patchworkowe, istnieją, a jednocześnie pojawiają się pytania odnośnie wcześniejszych zawartych związków małżeńskich, anulacji, my też takie właśnie znamy. Następny punkt to związki katolików niezwiązanych węzłem sakramentalnym. Mogą być bez lub z dziećmi. No i problemy, oczywiście udzielanie sakramentów dzieciom, na przykład chrzest. Problem drugi, taki można powiedzieć taki typowy w Niemczech, ponieważ ta rzeczywistość, trudno ją nazwać grzechem, to znaczy trudno powiedzieć o tym głośno. Jest ona tolerowana, ale jednocześnie od strony nauki Kościoła sytuacja jest jasna, czyli taka milczenie, prawda?
Chciałbym jeszcze dodać tutaj, że nawet w rodzinie mam moja kuzynka tam w Bawarii. Oni żyją wiele lat razem, tak i bez ślubu, ale mają dwoje dzieci. I te dzieci są chrzczone oczywiście i też do pierwszej komunii i tak dalej. No. To należy też od proboszcza, wydaje mi się, prawda? Że nie jeden proboszcz nie chrzą dzieci, no to drugi chodzą dalej i można znaleźć jakiegoś proboszcza. No, też jest takim znakiem pytaniem, prawda? Jak to zrobić, bo coraz więcej są takich pary, które właśnie chcą mieć swoje dzieci, właśnie dostać sakramenty, a sami nie mają jeszcze ślubu. No. To jest taki, co robić, no? Dalej, taki, jaka droga, idziemy.
Więc przechodzimy do wniosków dla działań właśnie duszpasterskich. Myślę, że to już wyszło, że czasami jest bardzo trudno, w ogóle jeśli chodzi o temat działań duszpasterskich. Wymaga to naprawdę dużej elastyczności, wymaga to, mówimy o tym duchu ewangelizacji, ale to jest taki centralny punkt właśnie. W sposób szczególny właśnie otrzymaliśmy list papieża dla Kościoła w Niemczech. Też oczywiście ten temat szpagatu pomiędzy tolerancją, o której już wspomniałam, a jasnym nauczaniem Kościoła, które niejednokrotnie przewija się właśnie w myśleniu, ale także w działaniu i myśleniu właśnie, jak rozwiązać te działania.
No, te działania duszpasterskie, te kilka słów, tak jak są warunki i praktyki. Najpierw trzeba jeszcze powiedzieć te warunki, ale to było już powiedziane, to właśnie w Polsce też są jakieś ideologie, albo są jeszcze takie że klasyczne małżeństwa, kościelne małżeństwa, takie swoimi kolumnami, taka jedność i no, niezrywalność i wierność, to już jest no, jedna forma od wielu, tak? Od wielu. Więc trzeba tłumaczyć już, że małżeństwo to jest między kobietą i mężczyzną, tak? No i ja wydaje mi się, że najbardziej jest mocno teraz, ostatnie kilka lat, ten ideologia gender, które jak widzimy też, co nasze dzieci mówią, no, że jest zupełnie normalnie, że nawet polecone, że no, nie musi być koniecznie mężczyzna z kobietą, tak? To jest taka mocna propaganda, że naprawdę trzeba pary, które chcą mieć ślub, naprawdę od ABC, od Adam i Ewy tłumaczyć, co to jest katolickie małżeństwo, jak takie są te kolumny, otwartość dla dzieci i tak dalej, prawda? I na całe życie to jest tak, na zawsze i tak dalej, nie można mieć rozwodu i tak dalej, bo to jest po prostu to spożytelstwo, to jest takie zupełnie inaczej, jest propaganda oczywiście. I wewnątrz kościoła, no kościół, no właśnie defensywne, ale wewnątrz kościoła też nie wygląda za bardzo dobrze, wydaje mi się, bo to też ta sekularyzacja też widać właśnie w każdym kącie. Zależy od rejony, od diecezji oczywiście, ale ja dużo doświadczyłem w moim życiu ostatnie 25 lat, gdzie byłem w takich różnych kościołach, to znaczy w różnych miejscach w Niemczech. No, to jest taki ogólny sceptycyzm ku nauka kościoła. Tak? Że nauka kościoła troszeczkę, raczej jesteśmy sceptyczni, tak? Nawet jako katolik, tak? I bo to jest wiara indywidualna, tak? Co ja wierzę, jak Bóg jest, a co, że wiara jest dana nam w jakimś sensie, prawda? I Kościół tego, Bóg, głosi tego, to już jest taka obca myśl, tak wydaje mi się. Więc dużo mieliśmy takie ostatnie 30 lat takich dyskusji, takich pobocznych tematach, tak? Dominują. No i tam mamy zawsze te tematy, no, homoseksualność, prawda, taki jak komunia święta dla ludzi, te pary, które jest na drugim ślubie jakiś, prawda, no, święcenia kobiet, no taki, to są takie dyskusje, no, celibat oczywiście, no i to 30 lat ja obserwuję, tak i dominuje te dyskusje. No i jak trudno, jak mamy naprawdę, jak się chcemy przedstawiać, co jest ślub kościelny, jak piękny jest ten sakrament, prawda? Nie od razu lądujmy w dyskusji takiej o innych tematach. No. Osobiście doświadczyliśmy tego 21 lat temu na nasze przygotowanie. Byliśmy na weekend przygotowani do ślubu. No i w ogóle ten cały weekend było raczej takie inne tematy, takie psychologiczne i takie komunikacje i tak dalej. No ogólnie fajne było. No ale było ksiądz też, który właśnie wreszcie w jeden moment troszeczkę takie duchowe tematy. No co to jest małżeństwo i tak dalej. No i od razu był jeden pan niechrzczony akurat jeszcze, no. I właśnie zaczynał taką dyskusję, no. Jak kościół, homoseksualne pary i tak dalej. No i to trochę zepsuło się taki właśnie ten cały klimat tam. No i teraz mamy tam, wiadomo, mamy taki właśnie taka synodalna droga, że nazywa, która też jest taka walka i takie różne takie grupy i ruchy i, no, i takie petycje, takie, które właśnie chodzi o zmianę takiej nauki Kościoła, tak myślę, w końcu dnia. No to są właśnie te warunki. No, ale ja chciałem troszeczkę przykłady dać, jak wyglądają właśnie te przygotowanie do małżeństwa. Ogólnie jest tak, że nie ma oprócz tego protokół taki przedślubny. No oczywiście tam trzeba z parą rozmawiać, ale ogólnie nie ma takiej od góry jakby troszeczkę wymagania, co ma być, co ma wyglądać te przygotowanie. Każdy proboszcz może tak inaczej robić. No, oczywiście pozywają ludzie na jakiś dzień, na jakiś weekend. No i te różne diecezy oferują jakieś weekendy. U nas na przykład w Görlitz jest raz w roku, tylko raz, dwa razy najwyższe w roku, bo mało diecezy jest. Są takie weekendy na centralnym punkcie. biskupstwo w Dreznie, no to już inaczej wygląda, to jest taki co miesiąc jest taki kurs, są kursy w różnych miejscach, w dużych miastach. W Berlinie znowu to jest tak, że mają takie jednowe dni, kursy, w Dreźnie raczej takie weekendowe, których właśnie kuria, które biskupstwo właśnie oferuje, tak? Ale treść jest też bardzo różne. W Dreźnie raczej dominuje takie tematy, no, razem rozmawiać, uczyć się rozmawiać, uczyć się jak tak razem z konfliktami, prawda, to jest oczekiwanie w małżeństwie. Mało jest tak, i chodzi o ducha, tak? Chodzi o sakrament w ogóle, jak Pan Jezus, Kościół i te obrazy, bliny i tak dalej. W Berlinie mają taki już taki też elementy duchowne, tak widać. Ale każdy diecezy można no, powiedzieć, każdy robi jakiś inaczej. No. I to samo jak z małżeńskami, które już są razem, już po ślubie. To też w Görlitz mamy takie dwa weekendy w roku. No, inne diecezy taki organizują taki inne weekendy. Ale na przykład w Dreźnie jest na przykład tak, że przygotowanie małżeństwa też liczy jako weekend przygotowanie i taki outdoor weekend, tak? Wspólnie jesteśmy na wódce jeden weekend, na Elbe, tak? Albo taki wspinamy się na ścianach i to już te wspólne takie brzeżyczy w naturze jakiś weekend, no to już liczy jako przygotowanie do małżeństwa. Tak. I tam na ulopce bardzo profesjonalnie zrobione tak. Taki weekend to fajny, no ja też myślę, że jak są dzieci, no będzie trudny taki weekend, więc lepiej przed ślubem coś takiego robić, trzeba tak wykorzystać jeszcze wolność, ale to jest dobre, tylko to jest dobre takie przygotowanie do małżeństwa, nie wiem. Dobra.
Podzielimy się z Państwem także w następnym punkcie ogniwami nadziei. Słuchajcie Państwo, właśnie my w Kościele naszym katolickim mamy coś, taki unikat w ogóle, czego nie jest w stanie zaoferować w ogóle cały świat, można powiedzieć, nikt na świecie, nawet Kościół katolicki, ponieważ mamy te definitywne tak, tą nierozerwalność i tak, przez to płynie pewna gwarancja i pewność i to jest taką siłą przyciągającą nawet młodych ludzi. W tych istniejących już małżeństwach, też w rodzinach, przy parafiach u nas też, są tak zwane, można powiedzieć, kręgi małżeństw. Mimo, że nie są przez wielu dostrzegane, jednak posiadają naprawdę bardzo stabilizujący charakter dla małżeństwa, motywujący, rozwijający w ogóle wiedzę, umacniający tą wiedzę i także powodujący to, że te małżeństwa są aktywne na terenach swoich parafii. Te małżeństwa, które przeżywają jubileusze właśnie zawarcia związku małżeńskiego, są ogromnym świadectwem dla parafii, dla naszego na przykład biskupstwa u nas w Görlitz, też biskup to uroczyście zawsze organizuje, no są świadectwem właśnie takiej wspólnoty ludzi i świadectwem tego, że oni bardzo długo żyją ze sobą i to jest też no, takim magnezem dla młodych ludzi, myślą, może nam też, a może właśnie dzięki temu, że widzimy, że tacy są ludzie, my też tak możemy. Jest taka naprawdę nadzieja. Na terenie całych Niemiec istnieje profesjonalne doradztwo i nazwałam tutaj jego oferta, chociażby taka organizacja katolicka Caritas, jeśli chodzi o na przykład kościół, to w kościele katolickim, jeżeli kościół protestancki, to jest na przykład diakonii, oni profesjonalnie, ale też właśnie postępują i wychodzą do małżeństw, dla rodzin w sprawach takich trudnych dotyczących ich. Myślimy także o wspólnotach, ruchach kościelnych i ich ofertach. One, jeśli chodzi o małżeństwa, one się też troszeczkę dzielą. To znaczy są pewne wspólnoty, które pewien charyzmat mają taki dotyczący właśnie na przykład przygotowań do małżeństwa, Melczykantny, to jest tam, gdzie oni bardziej dialogi małżeńskie, są takie fokulare, które też właśnie się bardziej tym Schönstatt, tak samo bardziej właśnie tym przygotowaniem i jakby zaopiekowaniem się później małżeństwem. Są takie właśnie dla małżeństw jak Jugend 2000, czyli Młodzież 2000, też są pary też rodzinne i też bardziej rodzinami. Są takie, które bardziej jakby stawiają na ewangelizację, tak jak Emanuel z wspólnotę, czy Totus Tuus, prawda, są takie, tak jak Bractwo Świętego Piotra, tak to można powiedzieć, też, które bardzo wspaniale właśnie organizują jakby czas dla rodzin, ale też możliwość pogłębienia właśnie wiary przez małżeństwa. No, w naszym wypadku jest, na przykład mieszkając w Galicji, jest, no, trudność polega na tym, że są bardzo daleko, że trzeba do nich docierać, bo my mieszkamy po części, w części takiej wschodniej w ogóle, prawda? Właśnie, punkt taki ciekawy, bo z jednej strony mówimy o diasporze, czyli coś, co nas dzieli od społeczeństwa, a proszę Państwa, jest to coś, co jednocześnie dla nas stwarza poczucie stabilności, solidarności, właśnie tej odrębności, która jest nasza i możemy ją w ten sposób jeszcze łatwiej, tak nazwę to, pielęgnować. I punkt właśnie już ostatni, zbliżamy się do końca, to prognozy. Temat właśnie indywidualizacji, no można powiedzieć wychowania do indywidualizacji w pokoleniu, tej istniejącej, o której już Klaus powiedział, myślenia takiego indywidualistycznego, które jeszcze jakby pogłębia się przez to, tak też mówią na przykład doradcy rodzinni, przez to, że to wychowanie do egoizmu wśród młodych ludzi, no, postępuje. Ale tutaj widzimy, że z drugiej strony mamy pewną i dużą nawet tęsknotę za tradycyjnym podejściem i też u młodych ludzi, to są różne na przykład sondaże, Shell, takie robi, które pokazują, że młodzi ludzie chcieliby jednak w Niemczech myśleć tradycyjnie, chcieliby zbudować tradycyjną rodzinę, o, tak to nazwę, i w związku z tym muszą zaczynać od tradycyjnego małżeństwa. W tych miejscach, takich jak wieś, właśnie środowiska przeniknięte tradycjami, one stwarzają jeszcze większą perspektywę właśnie powodzenia. Dla takiej większości ludzi, dla mas powiedzmy, oprócz tego, że coraz bardziej zanika jakby sens zrozumienia sakramentu małżeństwa, jednak nadal jest atrakcyjna ta świąteczna forma samej uroczystości świętej, tej ślubnej. I w związku z tym jest to przyciąga do tego, żeby coś takiego zorganizować i się tego podjąć. Ale myślimy też, że właśnie chociaż mniej jest tych małżeństw, natomiast te, które wchodzą świadomie zawierają związek małżeński, one też świadomie chcą go realizować właśnie jako małżeństwa katolickie. I to widzimy w naszej parafii. Tutaj troszeczkę kończymy pewnym takim, no, cytatem, taką wypowiedzią, że w niedalekiej przyszłości może małżeństwo sakramentalne zawarte przez obywateli Niemiec, tutaj myślimy, prawda, obywateli Niemiec, stać się taką rzadkością, jak obecnie jest chrzest osoby dorosłej. Także no, widzimy tą perspektywę, ale ja bym może zakończyła takim optymistyczną myślą, że to, co małe, jest też piękne. Także
no i też można powiedzieć, że ci, którzy wybierają tą drogą, na przykład my, no, czujemy bardzo, że my i inni, my jesteśmy też inni, prawda? I no, to jest taka szansa, ale taka no, pewna forma stylu życiu, prawda? Jakieś, no, ciekawe nawet. Jesteśmy inaczej, tak, no. Dla dzieci nie zawsze jest łatwe. Oni buntują, że jesteśmy też trochę inaczej, wiadomo. Ale właśnie mówiliśmy tak. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Witamy wszystkich serdecznie i dziękujemy bardzo za zaproszenie.
Cześć Boże, bardzo się cieszymy, że możemy być z Wami przynajmniej tak przez te online, które nam są tak od roku bardzo znane, choć cieszyliśmy się bardzo, że zobaczymy się na żywo, ale nie udało się niestety.
My podobnie jak Agnieszka i Klaus jesteśmy małżeństwem mieszanym pod względem kulturowym, narodowościowym, językowym. I ze względu na to, że Iwona jest kobieta i ja jestem mężczyzną, Iwona jest Polka, jestem Czechem, to Iwona chyba będzie mówić więcej, a ja mniej. Wyglądamy, to przepraszam z góry.
Nie jesteśmy z Wami dlatego, że nasze dzieci się rozchorowały. Mamy czwórkę dzieci i trójka z nich się rozchorowała niestety. Także nie mogliśmy ich zostawić wszystkich z babcią, która jeszcze nasza ich babcia, moja mama opiekuje się jeszcze moją babcią, także nie dało się niestety, no ale cieszymy się, że przynajmniej tak jesteśmy z Wami. Dzisiaj właśnie jak słuchaliśmy Agnieszkę i Klausa, to tak trochę się uśmiechaliśmy do siebie, bo nasza struktura tego, co chcemy wam powiedzieć, jest bardzo podobna. Także, ale nie umawialiśmy się wcześniej z nimi. Także też chcielibyśmy tak wam pokazać trochę, jak małżeństwa żyją w Czechach, jak przeżywają tą rzeczywistość swoją tutaj w tym świecie współczesnym.
Ile z tego, że nie ma nas na sali obecnie, to znaczy nie będziemy rzucać żadnych slajdów, ale zaczniemy je również od statystyki, więc populacja w Czechach wynosi, czy jest ponad 10 milionów ludzi. W zeszłym roku, w roku 2020 zostało zawartych małżeństw około 45 tysięcy. Z tym, że tak jak podobno jak w Polsce, od roku 1993 jest uzgodniony ślub konkordatowy, ale nie mamy dokładnych danych, ile z tych 45 tysięcy jest, czy było, zostało zawartych w kościele, to znaczy są zawarte sakramentalnie. I oprócz zawartych małżeństw jest dużo par, które mieszkają razem bez jakiegokolwiek instytucjonalnego ślubu. No, znaczy. I trzeba powiedzieć, że akurat takie związki są teraz w ostatnich latach bardzo popularne. Często się tym mówi po prostu życie na próbę. To jest takie tłumaczenie wprost, ale dużo naszych, znaczy nie dużo, ale jakaś część naszych znajomych, czy dzieci znajomych, tak mieszkają.
Może jeszcze dodam, że to jest tak, że to na próbę to trwa bardzo długo, bo czasami naprawdę 15 lat. Dzieci już są takie nastoletnie i rodzice czasami decydują się na zawarcie małżeństwa albo i nie, i tak zostaje.
Wracając do statystyki, w zeszłym roku ponad 21 tysięcy rozwodów, co wychodzi około 50%. Ta tendencja jest w miarę stała od już kilka lat. Około 50% rozwodów jest względnie zawartych małżeństw. Z tym, że porównując sytuację w Niemczech, najwięcej rozwodów jest po 2 do 5 lat od zawarcia małżeństwa, więc jest to inny okres niż w Niemczech, tam z tego co pamiętam było 5 do 9 lat. Ciekawe też jest, że prawie że 60% z tych rozwodów w takich rodzinach znajdują się dzieci nieletnie. Z tym się wiąże oczywiście duży problem z wychową nieletnich dzieci. Sądy różnie decydują, kto będzie wychowywać. I tak dalej. Do tego też, do tej sytuacji małżeństw dochodzi też element, który jest rozpowszechniony w całej Unii Europejskiej, czy w całej Europie, czy na całym świecie, i to jest ideologia gender. Z tym, że tutaj warto zaznaczyć, że Republika Czeska nie ratyfikowała konwencję stambulską i jak na razie wszystkie próby, które dotyczą małżeństw dla tak zwanego małżeństwa dla wszystkich, tak te próby zostały przez parlament odrzucone. Oczywiście jest ciągle nacisk z różnych środowisk na posłów.
Chciałbym może jeszcze dodać, że mamy takie wspólnoty, które właśnie wspierają parlamentarzystów modlitwą, albo raczej wspierają to, żeby nie zostały podjęte takie właśnie działania przeciwko rodzinie, przeciwko małżeństwom. I ja może teraz trochę powiem o tym, jak to wygląda, jeżeli chodzi już o małżeństwa. Jeżeli już decydują się u nas ludzie na to, że chcą żyć w małżeństwie, chcą zawrzeć małżeństwo, to w Czechach jest tak, że mamy takie jakby dwa nurty. Taki ten liberalny to taki, że małżeństwo owszem, ale nie musi to być na całe życie. Jakby nam się nie uda, czy coś nam nie wyjdzie, no to po prostu się rozstaniemy i poszukamy sobie innego partnera do życia. I to jest taki nurt, który jest bardzo prezentowany w mediach i tak ogólnie w społeczeństwie. Także ta instytucja małżeństwa jest taka, że owszem, no ale nie musi to być na zawsze. No a potem oczywiście mamy tutaj też ten nurt, który jest zakorzeniony w tych wartościach chrześcijańskich. I to nie dotyczy tylko ludzi wierzących. Jest po prostu grupa ludzi i dość duża, to znaczy nie jest to tak zupełnie malutko, ale którzy naprawdę stale wierzą w to, że małżeństwo jest ważne, że nie tylko ważne jest zawrzeć małżeństwo, ale że wybieramy sobie tą osobę, z którą chcemy spędzić swoje życie na całe życie. I takich ludzi jest też dużo, są takie małżeństwa, które też o to walczą. Taką inicjatywy, które wspierają tą jedność małżeńską, to pogłębianie miłości i tutaj właśnie życie tymi wartościami. Wśród tych inicjatyw są tak zwane tańce dla par, tak nazwę. To jest bardzo rozpowszechnione, że małżeństwa mogą się spotykać na parkiecie tanecznym tam raz, dwa razy w tygodniu. Wieczory małżeńskie, spotkania małżeńskie latem są organizowane dla małżeństw na kilka dni. To wszystko są inicjatywy, albo z większości są to inicjatywy z ośrodków chrześcijańskich, większością katolickich, ale otwarte są dla wszystkich. Każdy może na takie spotkanie pojechać. Są też poradnie, które małżeńskie, które właśnie poradnie są dwojakiego charakteru. Są takie, powiedzmy, nazwijmy to państwowe z instytucji, które radzą zarówno jak pokonać problemy w małżeństwie, a równocześnie jak się rozwieść, ale są właśnie takie poradnie też, które pomagają małżeństwom i które utwierdzają ich w tym, że warto walczyć, nawet choć są problemy. Też wiele osób próbuje robić takie wideo warsztaty, to może jeszcze bardziej się rozpowszechniło teraz za czasów pandemii. Są to nagrania wideo, tam 20-30 minutowe, czasami są to odcinki, właśnie takie konferencje o tym, czy może raczej warsztaty, taka praca wspólna w małżeństwie, co można robić po to, żeby poczuć bardziej tą jedność małżeńską. I jeszcze chciałabym powiedzieć o takim, nie wiem, takiej nie wspólnocie, po prostu grupach osób, grupach małżeństw, które skupiają się wokół domowego nauczania. Domowe nauczanie już przez kilka dobrych parę lat jest w Czechach promowane, w niektórych środowiskach i wiele właśnie rodzin, i to właśnie tych rodzin, które chcą być ze sobą, chcą żyć z tymi wartościami, chcą ze sobą być na zawsze, skupia się często wokół właśnie tego domowego nauczania. Jest coraz większa siatka szkół w Czechach, gdzie można zapisać dzieci i można je uczyć się w domu. Mają opiekuna w szkole, który pomaga rodzicom, pomaga tym dzieciom. No i właśnie ci rodzice skupiają się w takich grupach. To jest może też takie, to możemy się jeszcze za chwilkę trochę podzielimy, bo też mieliśmy możliwość chwilę uczyć dzieci w domu.
Ja nawiązując jeszcze do tego, co mówiła Iwona, właśnie ja też i porównując to z Niemcami, przepraszam, jak Klaus mówił o różnych działaniach, różnych diecezjach, to w Czechach jest podobnie. W sumie każda diecezja ma jakieś centrum dla rodzin, które organizuje w różnych czasach spotkania, pielgrzymki, konferencje, szkolenia, również przygotowania dla narzeczonych, też prowadzi różne poradnie dla po prostu par, które są w jakimś kryzysie. Na przykład diecezja w Olomoucu też te centra są w poszczególnych dziekanatach, też mają jakby takie placówki. No i oprócz tego, podobnie jak w Niemczech, i to chyba Agnieszka wspominała, że są różne ruchy i wspólnoty kościelne, czy to już wspólnota Zacheusz, Emanuel, Eki Notre Dame, Ruch Światło Życie i Domowy Kościół Bractwa Świętego Piotra, które właśnie też akcentują wspieranie małżonków, małżeństw, jedność małżeńską, miłość małżeńską. I oprócz tutaj tych więcej instytucjonalizowanych działań, też w sumie w każdej parafii mniej czy więcej jest jakieś, w sumie jakieś wspólnoty, jeżeli chodzi przede wszystkim o żywe parafie. Tutaj chyba trzeba zaznaczyć, że to są parafie zwłaszcza w dużych miastach, albo w miastach, albo w dużych wioskach. Odwrotnie, w mniejszych wioskach, albo w takich tych wioskach czy miastach, które są w tzw. sudetach, tam raczej możliwość wytworzenia takiej wspólnoty jest raczej niemożliwa. Małżeństwo czy para małżeńska z trójką, czwórką dzieci jest tam takim ewenementem, są po prostu uważani za dziwnych i raczej gorzej im się tam szuka jakiejś wspólnoty, więc muszą wyjeżdżać poza granice parafii i szukać gdzieś indziej w jakimś miasteczku.
Tu trzeba zaznaczyć, że oni są dziwni też, jeśli chodzi o tę wspólnotę parafialną, wspólnotę katolicką, to też nie bardzo są takie małżeństwa młode, które chciałyby coś bardziej pracować w parafii, bardziej się zrzeszać, to tak nie bardzo są mile widziane. No i właśnie szukają później wspólnot. Jeżeli chodzi o domowy kościół, w którym my jesteśmy, to te wspólnoty często są z różnych parafii i to czasami nawet dojeżdżają te pary z tam kilkanaście, dziesiąt może kilometrów, żeby się spotykać w kręgach, ale szukają właśnie takich wspólnot. I to może chcieliśmy tak zaznaczyć, że naprawdę małżeństwa po to, żeby się wspierać, po to, żeby w ogóle móc jakby przetrwać albo żyć, to większość uświadamia sobie, że trzeba budować swoje życie na Panu Bogu, trzeba szukać innych, którzy też tak myślą, którzy też chcą żyć z Bogiem, chcą Go mieć jako część swojej rodziny. Wiemy z naszego doświadczenia i doświadczenia naszych znajomych, którzy o to właśnie się starają, jak ważna jest wspólna modlitwa w rodzinie i też ważne wspólne spędzanie czasu. To może jest taka sprawa, która dzisiaj w tym zabieganym świecie jest bardzo ważna, żeby rodziny były dużo razem. I to właśnie może my możemy się podzielić z tym, że przez 5 lat uczyliśmy dzieci w domu. I był to naprawdę taki bardzo błogosławiony czas dla nas, kiedy mogliśmy sobie naplanować go tak, jak chcieliśmy i byliśmy bardzo dużo razem i nasze dzieci bardzo to mile wspominają i czasami mówią, że chciałyby nawet do tego wrócić. Ja później musiałam już iść do pracy, także niestety nie mogliśmy z przyczyn obiektywnych dalej uczyć dzieci w domu, ale był to naprawdę bardzo taki błogosławiony czas. I to też może co dla małżeństw jest na pewno ważne i co uświadamiamy sobie rozmawiając z naszymi znajomymi, to żeby wspólnie rozmawiać, żeby prowadzić takie dialogi małżonków i też dialogi z dziećmi, żeby rozmawiać o tych ważnych sprawach, bo no wiadomo, jesteśmy trochę takimi innymi w tym społeczeństwie tutaj. I dzieci to odczuwają w szkole czasami, albo czasem często. I trzeba rozmawiać o takich sprawach ważnych dla naszej rodziny, naszego małżeństwa i też właśnie o tych sprawach, które nas otaczają, żeby i dzieci czuły się tak bezpiecznie w tym świecie i umiały żyć z tym, że są inne, ale że ta inność to jest ta, która prowadzi do Pana Boga, która prowadzi nas do tego, żebyśmy razem umieli być bliżej siebie. Dzieci, które widzą miłość rodziców, które widzą, że rodzice się kochają, to mają taką większą pewność siebie i my na przykład, może tu się podzielimy takim świadectwem, którym się lubimy dzielić, bo nasze dzieci starają się nam przygotowywać randki. Już jak były malutkie, to widziały, że my czasami tak potrzebujemy czasu dla siebie i pewnego dnia zrobiły nam taką niespodziankę, że przygotowały nam randkę, przygotowały posiłek. Wtedy mieliśmy dwójkę, Wojtka był tego chyba 7 lat, a Agnieszka miała 4 lata. Tak jak było. I oni przygotowali posiłek, przygotowali taki program nam, nawet coś zaśpiewali, zagrali, przygotowali nam muzykę, na którą sobie możemy zatańczyć i nawet taki spis punktów, który będzie właśnie tego popołudnia, wieczoru. Jednym z tych punktów, który nas bardzo ucieszył z Pawłem, był taki punkt, chyba koło godziny 8, dzieci same kładą się spać. Wszyscy później już mają czas tylko dla siebie. No i oni nam tak czas od czasu właśnie taką randkę przygotowują, bo myślę, że czują to, że jeżeli my mamy czas dla siebie, jeśli ta miłość między nami jest, to też potrafimy więcej przekazywać ją dalej. I także tym lubimy się dzielić, że takie właśnie dawanie świadectwa swoim dzieciom też o miłości małżeńskiej jest ważne. I tak może do zakończenia jeszcze powiemy trochę o tym, jak właśnie być takim świadkiem w tej wspólnocie tutaj ludzi, którzy są inni dla nas, a my jesteśmy inni dla nich. Przepraszam, mamy tutaj jeszcze odwiedziny naszego syna, choć staraliśmy się, żeby... Tak może przedstawimy wam...
Jakby co do prognozy, to my żyjemy w takiej ogromnej nadziei, że w sumie możemy dać takie świadectwo, że albo te rodziny, które tak żyją i przez te wartości chrześcijańskie, przez to, że spędzają czas z Panem Jezusem, to dajmy świadectwo wokół siebie. Choć to może po prostu wyglądać tak, że jesteśmy w jakiejś mniejszości i że wokół nas wszyscy inni żyją inaczej, to jednak widzimy, że to jest tam, no powiedzieć, że to jest też na zazdrość, no nie, ale po prostu ludzie się lubią z nami spotykać, dlatego że właśnie chyba przez nas emanuje miłość Pana Jezusa.
I to nie chodzi tylko o nas jako Iwonę i Pawła, ale o rodziny właśnie, które żyją, nazwijmy to długo i szczęśliwie. Tym może zakończymy.
No dobrego, dziękujemy. Na moment.
To ja mam jeszcze kilka pytań. Kiedy Dorota przedstawiała oba małżeństwa, zwróciłem uwagę, że macie kilkoro dzieci. To nie jest dzisiaj zbyt popularne. Jak ta wielkość waszej rodziny odbierana jest przez lokalne społeczeństwo, przez tych, z którymi na co dzień żyjecie? To może zaczniemy od małżeństwa z Niemiec.
Jeśli chodzi w ogóle o społeczeństwo, to oczywiście jesteśmy ewenementem, znaczy znanym na ulicy. Znaczy łatwo zauważyć, chociaż żyjemy w bardzo dobrym stosunkach sąsiedzkich z ludźmi, bo mieszkamy w starej kamienicy, wśród innych też małżeństw, także jest spokojnie i oni nas tolerują. Znaczy chodzi o poziom dźwięku, prawda, jest głośniej niż w takich rodzinach małych. Jeśli chodzi o wspólnotę kościoła naszą parafialną, no też jesteśmy pewnym wyjątkiem. Jest mało takich rodzin, ale one są. I jest to bardzo pozytywne spojrzenie na nas. Tak bym to ujęła, prawda?
No.
Ja
nie, ja raczej pamiętam, jak no, muszę ktoś przedstawiać się, prawda, albo ktoś wie nagle, że my mamy 5 dzieci, że raczej reakcja była taka pozytywna, że o, naprawdę, coś takiego, o, w tych czasach teraz macie do dzieci, to już jest takie coś specjalnego, tak? Coś takiego. No i...
A jeszcze coś powiem, bo nasze dzieci...
ale no właśnie chciałbym jeszcze powiedzieć, że nasze dzieci, no, szczerze mówiąc, były bardzo dobre w szkołach, prawda? Takie przykłady, jak dobre dzieci, jak to już w szkole podstawowej, prawda? I te muzyczne są, więc tam w różnych chórach, takich orkiestrach tam. I no raczej spojrzenie na nasze rodziny jest przez to raczej pozytywne. O, niesamowite, że macie takie dzieci, które tury. No, więc...
Dyrektor szkoły muzycznej pyta się, jak te dzieci dają radę ćwiczyć na instrumentach.
No, więc no, może to jest ten
pogodzić
taki,
się, prawda, no, każdy po kolei.
Bo ja znam też rodziny, które no, w Garlic na przykład, które opiekuje czasem ludzi takich, które no, są rodziny, które oczywiście są bardzo asocjalne, takie szczerze mówiąc, wielodzietne rodziny, takie asocjalne też są. Więc no.
A jak to wygląda w Czechach?
Może ja zacznę jeszcze takim spojrzeniem z punktu widzenia społeczeństwa. Są takie dwie grupy w Czechach, które mają duże dzieci. Jedna z nich to są Romowie i druga z nich to są katolicy. Nie chcę przez to powiedzieć, że mamy jakiś konkurs współzawodnictwo, ale po prostu tak jest. To znaczy, że ogólnie raczej, generalnie mówiąc, jeżeli się mówi o wielodzietnej rodzinie, to pierwsze takie spojrzenie, czy pierwsze skojarzenie jest rodzina romska, więc asocjalna, problematyczna, która pobiera tylko jakieś socjalne środki. No i potem z tutaj tej grupy, czy z tego kojarzenia, potem się wyłania jeszcze jedna grupa i to jesteśmy my. Ale ogólnie też mówiąc, że jesteśmy chyba, czy takie rodziny jak my i inni raczej pozytywnie szanowani, czy oceniamy.
Właśnie ten odbiór jest, tak jak już mówiła Agnieszka z Klausem, jest bardziej tak pozytywnie, jeśli chodzi o to społeczeństwo, bardziej z takim właśnie, jak wy to robicie, ale fajnie, że tak macie, coś takiego.
Teraz chciałem jeszcze dopytać Klausa, bo przedtem powiedziałeś, że jakby dzieci próbują sobie, nie zawsze są zadowolone z tego, że żyjecie inaczej niż inni. Słyszeliśmy, jak to jest w Czechach, bo powiedzieli trochę więcej. Jak właśnie z tym, że jakby wokół jest tyle różnorodności, radzą sobie wasze dzieci?
Jeszcze raz.
Jak wasze dzieci radzą sobie z tym, że wokół jest tyle różnorodności, że inni może nie mają sakramentalnych małżeństw, tak? I tak dalej, i tak dalej.
No z jednej strony nasze dzieci na przykład są aktywne na terenie Kościoła katolickiego. Z drugiej strony można powiedzieć, że i przykład różnych koleżanek, kolegów, rodzin innych jest taki trudny. One ciągle są w takim dysonansie pomiędzy światem a domem i właściwie z nami dyskutują, z nami prawie się kłócą na te tematy właśnie, które dotyczą świata, prawda? Nie wiemy do końca, jakie oni prezentują ten nasz świat właśnie w tym środowisku, w którym przebywają. Nieraz mamy też takie wrażenie i poczucie, że one też są mocno przyciągane przez ten świat. I są różne momenty. Teraz mamy w większości dzieci dorastające, także nie jest łatwo. One dużo z nami dyskutują na ten temat też w domu. Dużo pytają się, bo one słyszą, znaczy jest bardzo dużo, że tak powiem, sprzecznych do naszego myślenia sygnałów. Jak nagle tylko jeden dom jest inny, to jak z tej masy wybrać i skonfrontować to z tą mniejszością, z tym tylko jednym spojrzeniem innym o porównaniu z tą ofertą świata.
Po drugiej strony to doświadczają też, no jesteśmy też grzesznikami, prawda,
tak.
W domu to nie zawsze jest taka harmonia między nami, no jesteśmy też czasem taki słaby, prawda, słabi. No i więc jakaś normalność też u nas tak jak jest, prawda?
Więc, nie, no.
No.
Okej. Okay. Jedną z tych grup, o których wspominaliście, są rodziny patchworkowe. Jak wygląda ich sytuacja? Może znacie jakieś przykłady takich rodzin, które no, funkcjonują obok was w społeczeństwie? Proszę, małżeństwo z Niemiec.
To znaczy, przykładem jest właśnie w naszej parafii takie małżeństwo. Piszę je krótko, ale w ten sposób, że jedna strona była związana kiedyś z kościołem ewangelickim. I ten związek nie był formalny, sakramentalny. Ona z tego związku weszła, że tak powiem, do nowej tej rodziny, którą stworzyła sakramentalnie, z tą drugą częścią katolicką, już z trójką dzieci. I teraz w momencie już wchodzenia w wspólnotę kościoła katolickiego, te dzieci były związane z tym kościołem no, protestanckim i one właściwie nie widzą żadnego jakiegoś chęci i momentu jakiegoś, którego mogłyby wejść do naszego kościoła, bo one już tam są związane. Czyli ci rodzice są w takim rozerwaniu, w takim dysonansie pomiędzy tym, że chcieliby istnieć tu w parafii, dzieci są tam. No i co, jak tu działać? No i to, co nam przekazują, to jest często jakieś pewnie takie poczucie no, takiej frustracji, takiego ciągle myślenie, jak to rozwiązać, bo chcieliby po prostu dążyć do jedności z całej rodziny, tak jak to wpływa też na ich małżeństwo, też nieraz prowadzi do jakichś właśnie rozmów trudnych i myślenia, w którą stronę przyjść. No i w tym związku jest jeszcze jedno dziecko, które jest jakby od początku, od urodzenia jest właśnie związane z Kościołem katolickim, no wprawdzie jeszcze na razie małe, ale widać, że to włączenie do Kościoła całkiem inaczej przebiega niż z tymi właśnie innymi dziećmi, które ostatecznie wybrały, że są dalej w kościele protestanckim. Tej samej.
A w Czechach znacie jakieś takie konkretne przykłady, może jakieś takie problemy, z którymi się zmagają?
Może w Czechach jest tak, że jeżeli chodzi o kościół katolicki, to naprawdę jest jeszcze tak, że nie ma tutaj jakby... Są też małżeństwa mieszane, jeśli chodzi o wyznanie wiary, że są ewangelicy z katolikami, ale zazwyczaj oni się decydują być albo katolikami, albo ewangelikami. Nie ma tak, że także jakoś bardzo... Też są może takie wypadki, ale jakby Kościół katolicki jakby czuwa nad tym, żeby były te małżeństwa, żeby nie było właśnie takich małżeństw, jak powiedzieć, nie sakramentalnych, nie wiem jak to nazwać. Po prostu jest taki tradycyjny w tym. I jeżeli się pojawiają właśnie małżeństwa po unieważnieniu wcześniejszym, to są wyjątki bardziej. I ogólnie też nie bardzo przez ludzi tak przyjmowane jakoś, no jednak to zdarza się to rzadko, a jak już, no to jest takie, powiedzmy, problematyczne, żeby byli przyjęci, pomimo tego, że to wszystko jest zgodnie z Kościołem. Także...
Chciałem jeszcze zapytać o związki niesakramentalne, o których mówiliście. Wiem, że znacie, zresztą wspominaliście o tym, takie przykłady, w których no, chcą ochrzcić dzieci, chcą, by przyjmowały pozostałe sakramenty. Czy no, na bazie doświadczenia, też obserwacji, widzicie, że te dzieci są wychowywane w takim duchu wiary? Czy to tylko jest taki zwyczaj, żeby miało, powiedzmy, zaliczone te sakramenty, ale już jakby z wiarą to na co dzień, tak, niewiele wspólnego, bo mogą być dwie jakby takie tendencje.
Mnie się taki przykład nasuwa z naszej parafii, gdzie rzeczywiście jest jeszcze problem z anulacją związku, który był jednego właśnie współmałżonka. On nie ma doprowadzonej jeszcze tej anulacji sakramentu małżeństwa, ale ja widzę i to widzimy, że właśnie jest takie ogromne pragnienie wśród tych małżonków bycia w kościele i tego, że oni są regularni i te dzieci też naprawdę też są aktywne, one też są ministrantami. Też jest taki wariant, że częściowo, ponieważ to też jest takie narodowościowo mieszane małżeństwo, częściowo oni uczestniczą w życiu po stronie Zgorzelca, czyli po polskiej stronie, w życiu kościoła. Tam im troszeczkę łatwiej, to znaczy aktywność ta dzieci jest bardziej w kościele w Polsce. Niemniej jednak widać, że jest. Czyli przykład przedtem Klaus podał swojej rodzinie w Bawarii, ale tutaj ja myślę o naszej parafii, to tak. Czyli jest bardzo różnie.
No, czasem myślę, to jest jeszcze taka babcia, która chce właśnie koniecznie, żeby chcieć jeszcze, a rodzice właśnie nie za bardzo właśnie są zaangażowani w tych sakramentach, nie za bardzo mają taką potrzebę, ale to jeszcze są takie resztki tradycji, tak wydaje mi się czasem, takie objawiają się jeszcze. Ale to jest taki subiektywny, taki opinie.
A jeśli chodzi o Czechy?
Jeśli chodzi o Czechy, to są jakby takie dwa podejścia księży. Jeżeli przychodzi małżeństwo, które nie ma sakramentu, nie żyje wiarą, a chce ochrzcić dzieci, to albo są księża, którzy chcą, żeby oni najpierw przygotowali się do sakramentu małżeństwa, jeżeli dzieci ochrzcić chcą. A potem jest druga taka część księży, którzy wierzą w to, że sakrament może dużo zmienić w rodzinie i mają sakrament chrztu. I mają nawet takie właśnie doświadczenie, że ochrzczenie dzieci po jakimś czasie błogosławi tej rodzinie na tyle, że nawet rodzice chcą przyjąć sakrament małżeństwa. Ale zazwyczaj są to właśnie rodziny, gdzie, jak już tutaj mówiliście też, gdzie babcia jeszcze jest wierzącą babcią, albo pochodzą właśnie z takich rodzin. Myślę, że takie małżeństwa, które nie mają nic wspólnego z kościołem, to w ogóle nie przychodzą prosić o chrzest. A jeżeli to tak po prostu tylko dlatego, że w kościele tak ładnie to wygląda. No i wtedy zazwyczaj nie mogą te dzieci otrzymać sakramentu chrztu.
W obu wypowiedziach padło też takie zdanie dotyczące niebezpieczeństwa, które wiąże się z propagowaniem ideologii gender. Chciałem zapytać o takie realne wasze obserwacje, no bo wiemy, że powiedzmy w wielkim świecie, tak, polityki to ciągle gdzieś tam jest próba przeforsowania tego, ale czy w waszych krajach widzicie takie niebezpieczeństwo, no zwłaszcza, nazwijmy to na ulicy, tak, wśród ludzi, którzy na co dzień żyją z wami, a przede wszystkim myślę z waszymi dziećmi, bo to one się gdzieś tam formują w tej chwili tak wewnętrznie. Może zacznijmy od Czech.
Znaczy, to niebezpieczeństwo jest dość duże. Niestety jakby ta ideologia jest forsowana z różnych miejsc, ale może nie tak bardzo, żeby pokazywać, ale tak jakby takie wątpliwości, żeby powstały u tych dzieci. I jest to robione tak, żeby rodzice jak najmniej o tym wiedzieli. My mamy to szczęście, że nasze dzieci chodzą do szkoły, do zwykłej szkoły, nie katolickiej, bo tutaj nie ma takiej w pobliżu nigdzie, ale do takiej szkoły, gdzie naprawdę ta tradycja jeszcze i te wartości są takie te normalne, nie te genderowskie, ale wiemy, że w niektórych szkołach już tak jest. I podsuwa się tym dzieciom specjalnie tą ideologię, więc trzeba nad tym bardzo czuwać, żeby i rozmawiać z tymi dziećmi, bo potem one właśnie, gdyby tak było, że po prostu przychodzą i mówią, tak to jest, tak to róbcie, to może mielibyśmy z czym walczyć otwarcie, ale to jest naprawdę tutaj tak często nawet do książek dla dzieci w szkole tak podsuwane i tak powolutku chce się ich przekonać o tym, że dziś już nieważne jest to, czy się jest kobietą, czy mężczyzną, że wszystko jedno, jakie są związki sakramentalne i tak dalej. Także jest to tak po cichu, bym powiedziała, no bo ogół społeczeństwa, jak tak słuchamy i nawet czytamy statystycznie, ludzie nie zgadzają się z tym. Dla nich to jest coś obcego i nie chcą. Nie chcą par tej samej płci, no ale oficjalnie to już nie jest, to już jest dyskryminacja, jeżeli powiemy, że nie chcemy takich rodzin i głównie, że nie chcemy, żeby dzieci w takich rodzinach się wychowywały. Już to jest dyskryminacja, że my dyskryminujemy kogoś, ale tak po cichu to jednak jeszcze ludzie tego nie chcą, no ale równocześnie po cichu to jest podsuwane powolutku dzieciom w szkole, więc to niebezpieczeństwo jest duże.
No, ja myślę, że to są różne aspekty. Tyle ja widzę. Po jednej stronie dla młodzież to jest jakiś w tej fazie młodzieństwo, jakiś akt rewolucyjny dla nich, tak? Teraz robimy inaczej. No, nie udało się z tym chłopakiem, no ja wezmę drugą dziewczynę. Też mamy taki w chórze, tam u naszej dzieci była taka sytuacja i teraz chodzimy razem, pokazujemy, że inaczej robimy. Ile tam jest naprawdę głęboko takie poczucia, nie wiem, nie wiadomo, prawda? Po drugiej stronie jest ten młodzież teraz w Niemczech, tak jak wydaje mi się, że na całym świecie, nie wiem, to jest taki, są pewne taki, jest taki idealizm, prawda? Chcemy taki robić taki lepszy świat budować, prawda? No i akurat taki ten gender chodzi taki przyjdzie do nas taki pod hasłem antydyskryminacji, prawda? No i ten młodzież myśli, o, robimy coś dobrego, jak mamy taki flagi, prawda? Po polsku.
Tęczowo,
no. I właśnie dla nich taki przeżyć swój idealizm taki młodzieży, tak widać. Przecież u naszych dzieci, prawda, też taka, nasze dzieci przeżyli taki, a jeszcze są taki w tym tematach. Trudno coś tam powiedzieć przeciw, prawda? Ile to jest właśnie droga do lepszego świata, no to można powiedzieć, no.
No, że lepszy świat polega to na tym, że on nie stawia różnic pomiędzy ludźmi, prawda? Każdego akceptuje, każdy, ale to wynika właśnie z tego indywidualizmu, że każdy sobie, każdy tak jak uważa, swoje poczucie jest jakby tą normą, prawda? I wszystkich akceptujemy równo i nie ma wyższej wartości.
Ale też w Niemczech, to w kościele, bo to są to różne organizacje, prawda? I taka główna organizacja młodzieżowej katolickiej, oni bardzo właśnie są za tym wszystką ideologią gender. No. Nawet to był taki konflikt między tym biskup z Passau, taki młodzieżowy dla biskup kilka lat temu i z tą organizacją główną, taki lidery, prawda? I bo było taki od biskupa było takie krytyczne podejście do tego i no to trzeba reflektować to i no i to od razu był taki ogromny konflikt. Więc niestety młodzież katolickie, nawet organizowane młodzież katolickie, też taki płyną właśnie w tym, pod tą flagą taką, no prawda. Niestety. No. Bo dobrze brzmi, no chyba za dobrze brzmi to wszystko, prawda?
Ja dziękuję, ale może ktoś z Państwa zgromadzonych tutaj na sali miałby jakieś pytanie? Proszę podnieść rękę, a ja już z mikrofonem podejdę.
Janusz Zajączkowski z Wrocławia, dzień dobry. Ja miałbym dwa pytania na jedno, do Klausa konkretnie, do Klausa i Agnieszki. Na jedno to właściwie trochę już przed chwileczką odpowiedzieliście, bo pytanie moje było dotyczące czegoś, co właśnie z jednej strony mamy bardzo silną ekspansję wszystkich ruchów tych genderowych, nazwijmy to. Z drugiej strony mam okazję z bliska obserwować Niemcy, w związku z tym obserwuję, że ta Vielfaltigkeit jest wszędzie, na sztandarach, no dookoła, w tym oficjalnym świecie. I moje pytanie było, czy to rezonuje z odczuciami, no nazwijmy to przeciętnego Niemca, jakby to powiedzieć tak kolokwialnie, czyli Bo odpowiedzieliście to w zakresie oficjalnych organizacji młodzieżowych. Ale taki sobie normalnie Hans chodzący codziennie do pracy, opiekujący się dziećmi i tak dalej, czy oni też to akceptują, czy jest pewien rozdźwięk, że ta oficjalna propaganda, ta presja, tak jak w Czechach, obserwujemy ten rozdźwięk jednak, czy w Niemczech również, że jest ta oficjalna propaganda, powiedzmy, sączona w mediach, polityce, a to życie niżej jednak ciągle jeszcze nie. Czy to już jest kupione? To było jedno pytanie. I drugie pytanie jest takie. Bardzo dużo się mówi również w Polsce o drodze synodalnej w Niemczech. I teraz czy spodziewacie się, że skutki tej drogi synodalnej będą oddziaływały na jakby znowu ostrość widzenia i małżeństwa i w ogóle wszystkiego to, co dostrzegamy jako ten świat tradycyjny. Czy to zmierza w tym kierunku?
Chodzi o drugie pytanie, ten synodalna droga, tak? To wydaje mi się, bo teraz niedługo już zaczyna się ten światowy synodalny proces, prawda? Od papieża była inicjatywa i wydaje mi się, to w Niemczech nie możemy taką proces i taką drogą w samym czasie robić, więc to musi być jakaś korekta w tym sensie. Bo teraz zaczyna się zupełnie nowy proces, prawda, są takie parafie, ludzie będą pytani, prawda, są znowu. To ciekawe, jak dalej idzie w ogóle ta droga synodalna.
Czy w ogóle idzie?
Czy w ogóle idzie i w jakim kierunku? Może to była mądrość papieża, że zaczynał właśnie taki ten proces synodalny, ale zupełnie z innym akcentem, prawda, niż my w Niemczech mamy tą drogą synodalną. Więc jest pewna nadzieja, że idziemy z powrotem do dobrego kierunku. No.
Jeśli chodzi o właśnie myślenie gender, chociaż ja nie jestem typowym Hansem, ale obserwując na przykład ludzi starszego pokolenia, to oni naprawdę myślą, że tak powiem, naturalnie, czyli kobieta i mężczyzna to jest kobieta i mężczyzna. Jeśli chodzi o młodsze, takie średnie pokolenie, a tym bardziej, to też spotkałam się, gdzie rzeczywiście są bardzo za gender, ale też jeśli chodzi o dzieci, no to tak jak mówiliśmy, są pod dużym naciskiem. Nie byłabym już przekonana, żeby, że tak powiem, podpisać się w 100%, że nie, a wręcz, że myślą, że no, to jest taka normalność.
Jeszcze jakieś pytania?
Ja mam takie pytanie w kontekście historycznym bardziej. Mianowicie jedno to jest o, czy nie wydaje wam się, jak to odbieracie, jaki wpływ miał ideologia socjalizmu, komunizmu we wschodnich Niemczech, kiedy Kościół praktycznie nie istniał i jak to ma wpływ, jak się Kościół właśnie rozwija teraz, patrząc na to właśnie po tych iluś tam latach, 30 czy 40 już od momentu rozpadu. I drugie pytanie to jest, czy nie wydaje wam się, że sposób finansowania, gdzie każdy powinien się zadeklarować w Niemczech, do jakiego kościoła przynależy i wtedy płacić daniny, czy to też nie ma wpływu na brak środków finansowych, bo niektórzy, ja mam takie odczucie, że deklarują się, że nie są katolikami, nie przynależą do żadnej religii, po to tylko, żeby mieć te parę euro w kieszeni.
Jakie było pierwsze pytanie? Jakie było pierwsze pytanie? Naprawdę wiem.
Socjalizm.
A wiara. Tak, tak, tak.
Tak, drugim pytaniem.
Ja pochodzę z Bawarii. Ja dopiero od 20 lat żyję właśnie tutaj, tam w Saksonii. Ale ja słyszałem, że ta wspólnota katolicka była bardzo silna w czasie socjalizmu. I trzymali bardzo taką wspólnotę i wiarę i wiele więcej wierniej też niż na Zachodzie, gdzie była wolność. I dalej wydaje mi się jest widać to. że tam katolicki świat jeszcze na wschodzie jeszcze w miarę jest w porządku. Tak? Nie zawsze, nie 100%, ale taki naprawdę ja mam wrażenie, że więcej niż na przykład tam no, z drugiej strony w Westfalii na przykład, prawda, albo w Hamburgu. Więc to jeszcze są te ślady tego, ale we wschodzie też jest tak, że coraz mniej są katolicy w ogóle i no, przez imigrację trzymamy się i ta migracja raczej stąd jest, prawda? To są parafie przy granicy, które w ogóle nie były, istniały. I teraz przez Polacy to dalej idą z polskim proboszczem, prawda, i wszystko. No, ta imigracja ma dużo wpływu teraz na kościół na wschodzie, tak myślę.
A jeśli chodzi o finansowanie, no...
Trudno mi coś powiedzieć na ten temat, też mówię. Przepraszam.
Chciałam pani jeszcze coś dodać.
No.
Przepraszam, ale też jestem Niemką i dlatego może, żeby jeszcze bardziej rozumieć, nie wiem o ile jest informacja o sytuacji w kraju, w naszym, to znaczy niemieckim, bo na zachodnim, ja jestem akurat z Westfalii. ale z regionu Paderborn, diecezja, która jest znana jako bardzo katolicka, ale ograniczone, to znaczy naokoło są landy, jak Niedersachsen i Hessen, które są całkowite protestanckie. I dlatego też trzeba trochę rozumieć sytuację w tym kontekście. Bo tutaj w Polsce, polski kraj jest raczej uznany katolickie, ale w Niemczech są faktycznie mocne, duże landy protestanckie, jak już powiedziałam, jak Hessen, Niedersachsen, ale później ja pracowałam w Baden-Württemberg, to jest już granica francuska, bardziej poniżej Frankfurtu. I tam była sytuacja pół na pół. Pracowałam też z dziećmi, z rodzinami. Trudna sytuacja w katolickim przedszkolu. I o tyle trudna, że była współpraca i być jednak katolikiem. Nawet w przedszkolu katolickim jasno powiedzieć, ja chcę przekazać wartości Kościoła i moją wiarę. Chcę to też, bo to jest jednak w jednym kontekście, jeśli chodzi o małżeństwo, żeby rozumieć dlaczego, na czym, to, żeby nie tylko na jakiś emocjonalny pogląd albo względu na tradycje, ale żeby jasno powiedzieć, w tym są wartości, które stabilizują nasze życie, które nam podają też tożsamość i myślę, że to jest główny punkt i jak teraz słychać też nowe informacje, już wierzę, bo ostatnio trochę mało jestem w Niemczech. No to jest przerażające, bo to jest dla mnie jak taki skok. Skok socjalny, kulturalny, też od strony edukacji, no wyzwanie coraz większe. No i dlatego chciałam to krótko podać, żeby rozumieć całościowo, jeśli chodzi o sytuację. No i do tego jeszcze emigrację. Bardzo dużo, że jest faktycznie wielkie wyzwań i być katolikiem i chcę pokazać jako katolik, to jest faktyczne wyzwanie To zależy też, w którym regionie się
właśnie,
mieszka,
który land, na przykład Saksonia jest landem też tak tradycyjnie, znaczy tradycyjnie już od iluś tam, od czasów reformacji znowu właśnie protestanckim, także ta diaspora teraz jakby jest podwójna, dwie. Jedna w ogóle ze społeczeństwem, a druga właśnie z kościołem protestanckim. Także tu jest taki jeszcze bardziej podkreślona ta różność, ta inny styl życia.
Ostatnie pytanie.
Zdążę jeszcze zadać, tak?
Tak, tak.
Mam takie pytanie do Klausa, głównie do Agnieszki może mniej, bo chodzi mi o to, jak na sytuację Kościoła w Niemczech wpłynął ten króciutki pontyfikat Benedykta XVI i jak Kościół w Niemczech przyjął jego abdykację. Czy to miało wpływ pozytywny, no bo jakiś musiał mieć, czy też to zostało przyjęte z nadzieją, czy z żalem, ta abdykacja?
No, na początku, tyle pamiętam, było bardzo dużo zachwyceń, tak? I pierwsze takie kilka lat, pierwsza encyklia, to było bardzo ura, też w mediach, prawda? Ale później było, jak wiadomo, było kilka kampanii przeciw niego, tak? I w mediach, i właśnie ten obraz od niego taki zmieniał się, też w Niemczech, bo propaganda jest bardzo skuteczna była. Ciekawe, bo wcześniej ten Ratzinger miał takie funkcje bardzo przez wiele lat tam w Watykanie, prawda? I był jego obraz w Niemczech był bardzo negatywny. Ja osobiście jako młody chłopak, taki dorosły, taki 18 lat, ja myślałem, ten Ratzinger to jest najgorszy na świecie. Tak, to były takie oręże, które właśnie tak wychowałem, byłem wychowany jakby troszeczkę, tak? I było jasne, że on jest B, tak? Później był papieżem i nagle było troszeczkę, on jest, o, super, tak, my jesteśmy papieża, było taki w tym gazecie, taki, my jesteśmy papieża. Ale te niestety właśnie taki było takie kilka kampan przeciw niego. I mało teraz mówić o tym teraz, no? bo ten papież Franciszek no, zupełnie inny styl miał, prawda, i takie nowe nadzieje dla tych no, ruchów, które chcą takie reformy robić, taki było taka nadzieja dla nich, więc szybko było ten papież Benedykt, taki wydaje mi się, zapomniany. Taki były nowe, taki, o, papież Franciszek, teraz wreszcie możemy taki święcenia kobiet mieć na przykład, tak, no? Ale no, okazało się, że wcale nie tak bardzo, ale więc wydaje mi się, że ten Benedykt, jego książki jeszcze no, można czytać, też można kupić, prawda, to Jezus Nazaretu, ale jako papież mało słychać, prawda, mimo wszystko jeszcze żyje tam w ogóle, no? I czasem nawet jest jakaś publikacja od niego jeszcze, prawda, więc to są jeszcze czasem są wiadomości, ale no, ogólnie ta propaganda dobrze, że działa przeciw niego, wydaje mi się, no.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo miło mi było poprowadzić tą część związaną z pytaniami i zapraszamy wszystkich na kolację.
Jeszcze nie zapraszamy. Jeszcze nie, ona tam poczeka. Obiad był ciepły, więc kolacja też będzie bardzo dobra. Małżeństwa jeszcze nasze dwa tutaj przed nami, więc to przybyłe nasze gościnnie niespodziankowe małżeństwo. Zaproszę jeszcze na scenę razem może na jedno słowo, tam mikrofon dla Państwa, może nawet jakieś takie podsumowanie. Uda się tutaj tym sposobem dokonać. Zapraszamy jeszcze, Państwo prosili jeszcze o głos. Zapraszam.
Żebym nie zapomniał, bo tutaj z księdzem Orą knujemy jak bardziej wciągnąć do gry, jeśli chodzi o kongres małżeństw, Ministerstwo Rodziny, już patronat tam widzieliśmy, że jest. Mało brakowało, że wczoraj, jakby nie posiedzenie Sejmu, pani minister by się pojawiła, ale prosiła bardzo serdecznie pogratulować konsekwencji realizacji kongresu, pozdrowić państwa, no i obiecała, że Ministerstwo Rodziny poprawi się i w przyszłym roku miejmy nadzieję, że będziemy oglądać owoce tej poprawy. A korzystając z okazji, małżonka już się prawie że przedstawiła, to my jesteśmy też tacy międzynarodowi od 27 lat. 27 lat temu, jak Państwo wiecie, to jak ktoś mógł ze względów też najczęściej ekonomicznych, to kierunek był do Niemiec, nie? I jak myśmy ten kierunek trochę inaczej ukształtowali, czyli do Polski, to się wielu dziwiło, szczególnie, że ja tutaj jestem taki patriota, zamiast pojechać i tam dobrze żyć, nie? A dla żony to było oczywiście wielkie wyzwanie, bo to było za tym, że tak powiem, jeszcze murem i to nie były rzeczy proste i oczywiste, ale dlatego tak jeszcze mówię, że się troszeczkę tak wypchamy na scenę, dlatego że rodowód z tego naszego małżeństwa jest czysto kościelny. Myśmy się poznali dzięki ruchowi Comunione Liberatione i to pokazuje, że rzeczywiście również tak jak słuchaliśmy naszych tutaj przyjaciół z Niemiec, z Czech, że rzeczywiście fundament wiary, fundament Kościoła, Związku Sakramentalnego przekracza granice i to jest niezwykle ważne to, co mówimy, bo też ta gra jest taką grą międzynarodową, że te przenikanie się różnych wątków ma ten wymiar, jak pamiętam 30 parę lat temu jeden z księży włoskich opowiadał o sytuacji małżeństw, o sytuacji właśnie Kościoła, to myśmy w Polsce mówili tak między sobą, o czym on mówi, jakie problemy, o co chodzi, jakie tam jakieś, że tak powiem, dylematy w szkole, gdzieś tam i po tych wielu, wielu latach dokładnie mamy to samo, wypisz, wymaluj u nas, jeszcze może z wykrzyknikiem. I stąd powiedzmy okazja, żeby powiedzieć, że te 27 lat bez Kościoła, bez sakramentu nie byłoby możliwe przy tych różnych też uwarunkowaniach międzynarodowych, narodowościowych. To jest ważne i na to chciałem zwrócić uwagę. Oczywiście o dzieciach mowa, to my tutaj aż tak, że tak powiem, mocno nie zaakcentujemy, ale dwójka już dorosłych dzieci jest. To jeszcze króciutko żona, żeby nie było gorzej niż tutaj w tych małżeństwach, że mąż tutaj z racji, że tak powiem, tego, że się nauczył mówić w tych różnych politycznych uwarunkowaniach, to zawsze wykorzystuje tą okazję.
Raczej faktycznie mniej mam okazję publiczne występować. Ale na zakończenie te spotkanie, ja myślę, że najważny punkt jest, jak tutaj też kongres małżeństw, żeby się wspierać formy spotkań i to, bo to pokazuje też, że takie żywe małżeństwo potrzebuje cały czas pewne pracy, potrzebuje pewne wskazówki albo korekty, no pewną drogę i dlatego my też, jak już powiedziane, nasze świadectwo, nasze doświadczenie, to jest ta wspólnota, z którym jesteśmy związane, który cały czas też zbliża nas do Kościoła, żeby ciągnąć to źródło i bogactwo, które jest w Kościele i przez to też odkryć to piękno, które jest nam dane jako małżeństwo, jako dar. No, jako dar dla mnie, dla swoją osobę, no, swoją drogę. I dlatego też jeszcze raz chcę podkreślić wartość te spotkania. I tyle życzę jeszcze.
Dużo mamy do powiedzenia, ale kolacja czeka. Tak.